Gość dnia Radia Gdańsk.
W naszym studio Marek Lewandowski, rzecznik prasowy Komisji Krajowej Solidarności, rozmawia Jarosław Popek.
Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
Siódmy dzień trwa już strajk okupacyjny w kuratorium krakowskim. Solidarność, nauczyciele Solidarności ten strajk zorganizowali. Czy nie można było poczekać do wyników referendum strajkowego, czyli zaczynać już teraz tak drastyczną formę protestu?
No przede wszystkim należało poczekać do 20 marca, gdy zbiera się sztab protestacyjny Solidarności i będzie oceniał dotychczasowy stan rozmów z rządem. Przypomnę, że mamy swoją listę postulatów. Jesteśmy od stycznia sztabem protestacyjno-strajkowym ogólnopolskim jako Solidarność i spotkaliśmy się z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości i rządu. Powołaliśmy zespoły robocze i 20 mamy ocenić, jak te zespoły pracują i czy organizujemy protesty, czy rozmawiamy dalej.
Czyli ten protest jest takim wyjściem przed szereg?
Nie, nie do końca, dlatego że trzeba troszeczkę zrozumieć, jak Solidarność funkcjonuje. My mamy 15 sekretariatów branżowych i opinia tych sekretariatów w poszczególnych dziedzinach, w których działają, jest opinią całego związku. A więc jeżeli nauczyciele podjęli takie działania, oni też mają swój sztab protestacyjny, to jak najbardziej wpisuje się w kontekst. Natomiast myślę, że warto by było jednak te rozmowy dokończyć i tego 20 to ocenić. Wtedy też sądzę, że nauczyciele podejmą decyzję o dalszych swoich działaniach.
Swoje referendum prowadzi Solidarność, swoje referendum też organizuje Związek Nauczycielstwa Polskiego, a szef tego związku, Sławomir Broniarz, stwierdził ostatnio, że jedną z broni, którą można wykorzystać w walce o podwyżki, jest to, żeby nie dopuszczać uczniów do promocji. Przeprosił za to, ale słowa zostały w przestrzeni publicznej.
Ja myślę, że powiedział szczerze i tak myśli. I ja w ogóle generalnie jestem oburzony takim stawianiem sprawy, dlatego że my jako związki zawodowe mamy dużo narzędzi, zanim sięgniemy po wykorzystywanie dzieci tak naprawdę do swoich działań. Nauczyciele to jest ponad 600 tysięcy pracowników. Związek Nauczycielstwa Polskiego zrzesza 40% z nich, a więc to jest 200 kilkadziesiąt tysięcy. Gdyby 500 000 nauczycieli wyszło na ulicę, myślę, że spokojnie osiągnęliby swoje cele, bo takich manifestacji w Polsce jeszcze nie było. Więc zamiast szantażować nas tym, że dzieci nasze nie przystąpią do egzaminu, czy będą organizowane w takiej czy innej formie strajki w samych szkołach, w pierwszej kolejności należałoby skorzystać z tego narzędzia, jakim jest ulica, i do tego pana Broniarza przede wszystkim bym namawiał.
Czyli wyobraża pan sobie, że stajecie ręka w rękę ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w manifestacjach ulicznych?
Zarówno Solidarność, jak i Związek Nauczycielstwa Polskiego mają bardzo podobne postulaty, różnimy się tylko w kwotach. W naszej ocenie to, czego żąda Związek Nauczycielstwa Polskiego, to są pieniądze z kosmosu w ogóle poza jakimikolwiek realiami, oni to doskonale wiedzą. My domagamy się 15% podwyżki, które w jakiejś formie są zapisane. To jest też kwestia trochę przesunięć i innego ułożenia awansów, bo tam jest dużo szczegółów, o których musielibyśmy porozmawiać, żeby zrozumieć tę całą konstrukcję, bo ona jest bardzo skomplikowana. Natomiast proszę pamiętać, że nauczyciele zarabiają za mało. Od lat podwyżek nie dostawali, te podwyżki im się należą. Różni nas tylko kwota, czas i rozłożenie tego w przyszłych latach, a nie co do istoty.
No właśnie, przypomnijmy, Solidarność chce 650 zł podwyżki brutto, tak w skrócie oczywiście, ZNP 1000 zł, to jest różnica niewielka, wydawałoby się.
No, ale jeżeli pan to przemnoży przez te 600-700 tysięcy osób, które te podwyżki miałyby otrzymać, to jednak różnica jest istotna. Ale przypomnijmy sobie, skąd wzięło się to 650 zł. Tutaj niestety gigantyczną winę ponosi rząd, bo po strajkach służb mundurowych, bardzo wątpliwych moralnie strajkach, a więc tych zwolnieniach L4 lewych, które potem stały się podstawą tego porozumienia, nagle poszła informacja do całej budżetówki, że można te 650 zł otrzymać, bo skoro jedna grupa zawodowa może, to nie wolno dyskryminować pozostałych. Skoro mogą mundurówki, to muszą też dostać inni pracownicy budżetówki, bo oni tak samo jak mundurówka też na te pieniądze czekają od 2010 roku.
Czyli gdyby nie było podwyżek w mundurówkach, nie byłoby strajku nauczycieli?
Te pieniądze w mundurówkach też im się należą. Żeby to też było jasne, bo to też nie jest tak, że próbujemy tutaj kogoś różnicować, napuszczać jednych na drugich. Chodzi o zasadę. Mhm. Jeżeli należało się mundurówkom, to należało się też innym pracownikom budżetówki. Jeśli to za dużo 650 zł? To znaczy, że należało tę biedę podzielić na wszystkich, a nie preferować jedne grupy zawodowe, a dyskryminować drugie, bo z tym mamy dzisiaj do czynienia. Nauczyciele w pewnym sensie też są tego zakładnikami.
Na jakim etapie są teraz rozmowy Solidarności z rządem a propos właśnie podwyżek dla nauczycieli?
Na etapie zespołów roboczych i nie nauczycieli, tylko na, bo Solidarność zrzesza wszystkie grupy zawodowe.
Czyli pracowników.
Dokładnie. I my pracowników oświaty traktujemy jak pracowników budżetówki, bo to są też ludzie utrzymywani ze środków publicznych. A więc mimo, że formalnie do tej budżetówki na wprost się nie zaliczają, dla nas jest to również budżetówka.
W dużej mierze przez
takich samych zasad się.
Opłacanie.
Tak, ale też z dotacji państwowych jednak to, że samorządy płacą za edukację, mają bardzo dużo do powiedzenia. Co zresztą jest też ciekawe, jak to będzie przy tych referendach strajkowych. Bo zgodnie z polskim prawem strajkować wolno wyłącznie przeciwko swojemu bezpośredniemu pracodawcy. I żeby strajk był legalny, to trzeba przejść całą procedurę. Ja nie wiem, czy 8 kwietnia można legalnie zrobić strajk w tej czy innej szkole, jeżeli pracodawca nie uchyla się od rokowań, jeśli rozmawia, jeśli jest protokół rozbieżności, jeśli są mediacje, to nie ma podstaw, żeby zrobić strajk od tak, bo wyznaczono jakąś datę.
Ale to ciekawe, co pan mówi. Czyli może dojść do takiej sytuacji, że tego strajku 8 kwietnia nie będzie?
Procedura sporu zbiorowego, która jest zapisana w ustawie, mówi, że gdy się zainicjuje spór zbiorowy, pracodawca ma obowiązek podjąć rokowania. Rokowania się toczą, rozmawiamy. Jeśli one kończą się fiaskiem, spisujemy protokół rozbieżności i wtedy występujemy o mediację. Bierze się mediatora z zewnątrz i dalej się rozmawia. Czy coś w tym protokole rozbieżności da się jeszcze ułożyć, czy nie. Jeśli nie, dopiero wtedy można wszcząć procedurę, która doprowadzi referendum i doprowadzi do strajku. Ja nie wiem, czy rokowania we wszystkich szkołach się skończyły i czy we wszystkich szkołach można 8 kwietnia zrobić strajk. W mojej ocenie nie, dlatego że z praktyki, a jestem praktykiem, wiele lat pracowałem w Stoczni Gdynia i w wielu sporach zbiorowych brałem udział, to są procesy często wielomiesięczne.
Szef ZNP stwierdził także, że podwyżki dla nauczycieli mogą spowodować, że z zawodu znikną osoby, które nie nadają się do tego zawodu, że przyciągnie się tych, którzy naprawdę chcą być fajnymi nauczycielami. Jakie jest zdanie Solidarności na ten temat?
Ja nie chcę oceniać pana przewodniczącego Bruniarza, bo to jest inny związek zawodowy i szanujemy swoją własną suwerenność. To, co mówiłem, to mówiłem jako związkowiec Solidarności, co ja bym zrobił. Natomiast co zrobi pan Broniarz, to jest sprawa jego i jego związku. Natomiast jest problem jednak z awansami, z ocenianiem, ta cała, bo mamy taki dualizm w oświacie. Z jednej strony mamy samorządy, które są właścicielami w dominującej większości, a z drugiej strony kuratorium, które jest nadzorcą. I jedni i drudzy mają tutaj dużo do powiedzenia, a za tym jeszcze stoją pieniądze państwowe, które to wszystko finansują. I teraz tak naprawdę jedni zrzucają na drugich i samorządy tutaj w mojej ocenie też popełniają ogromne, znaczy mają dużo, mamy dużo do zarzucenia samorządom, dlatego że one jako właściciel mogą właściwie w szkole kreować wszystko. Od dyrekcji poprzez duży wpływ na to, jak w tej szkole się naucza, jak ta szkoła funkcjonuje.
No i to robią.
Robią, nie robią. Jedni robią, jedni nie robią. Jedni mówią, że to pieniądze państwowe, więc oni tutaj nie mają za wiele do powiedzenia. W wielu miejscach mamy różne koterie i różne układy towarzyskie wręcz pomiędzy samorządowcami, a tymi, którzy szkołami, nie tylko szkołami, ale firmami komunalnymi, przedszkolami, żłobkami kierują, więc tutaj różnie te sytuacje wyglądają. Natomiast myślę, że za mało samorządy biorą odpowiedzialności za to, jak wygląda edukacja i my, obywatele, też za mało wyciągamy z tego wnioski, bo też powinniśmy samorządy z tego rozliczać, jak sprawują nadzór nad szkołą i przy wyborach samorządowych, a może i też w procedurach odwoławczych, wiele referendów odwoławczych w samorządach mieliśmy, powinniśmy w takich sytuacjach skrajnych reagować.
Ja myślę, że rodzice obserwują to, co się dzieje w szkołach ich dzieci i pewnie reagują na bieżąco, nawet w kontaktach z samorządami. Natomiast co samorząd może tak więcej zrobić niż robi?
Przede wszystkim zmusić kierownictwa poszczególnych szkół, które są jego własnością, do tego, aby w sposób rzetelny prowadziły dialog ze szkołami, z nauczycielami. Przede wszystkim w zakresie awansowania, bo to jest duża kompetencja dyrekcji szkół. nie tylko Karta Nauczyciela, która dosyć sztywno określa pewne elementy, ale tam jest jeszcze dużo przestrzeni, gdzie poszczególne dyrekcje mogą w taki aktywny sposób w tym uczestniczyć. I samorządy też powinny rozliczać z przestrzegania prawa, bo jeżeli mówię, jeżeli w mojej ocenie w wielu miejscach spory zbiorowe nie mają szansy się zakończyć do 8 kwietnia, tak aby można było skutecznie przeprowadzić spór zbiorowy, bo tu też jest pewien problem. Ustawa nie określa, kiedy się robi referendum strajkowe. Określa, kiedy można strajkować, więc to, że w tej chwili przeprowadza się referenda w szkołach, to wcale nie znaczy, że jak one zakończą się zgodą na przeprowadzenie strajku, że ten strajk zgodnie z prawem legalnie będzie można przeprowadzić. Mhm.
Czy sądzi pan, że jest jakaś możliwa nić porozumienia między związkami a rządem w sprawie nauczycieli?
Mogę mówić za Solidarność i oceniliśmy spotkanie z Prawem i Sprawiedliwością i z rządem na tyle pozytywnie i konkretnie, że powołaliśmy zespoły robocze i rozmawiamy o konkretnych porozumieniach, więc jest szansa, żeby takie porozumienie zawrzeć. Natomiast mam wątpliwości, czy te powody, przesłanki, które zgłasza Związek Nauczycielstwa Polskiego, to są dokładnie te, o które chodzi w tym proteście. Jak patrzę na pana Broniarza, który obściskuje się z politykami Nowoczesnej, która miała ustawę antyzwiązkową, czy z politykami Platformy, na konwencjach się pojawia, na różnych protestach z tymi politykami i patrzę na czas, w którym ma się odbyć ten protest, to mam poważne wątpliwości, czy rzeczywiście o edukację tu chodzi i czy uczniowie nie stają się pomału zakładnikami w toczącej się już permanentnie kampanii wyborczej w Polsce.
Czyli za ten P chodzi o politykę, a Solidarności o płace?
Solidarności zawsze chodzi przede wszystkim o pracowników i o wszystkich pracowników, bo ich wszystkich zrzeszamy. My bardzo jasno się określiliśmy. Przypomnę, że przez lata koalicji PO-PSL głównie byliśmy na ulicach, protestowaliśmy. Co uzyskaliśmy dla pracowników? No wielkie nic i straciliśmy wiek emerytalny i zdemolowano kodeks pracy. Gdy wsparliśmy to ugrupowanie w wyborach, zawarliśmy z prezydentem co prawda, ale też pośrednio z Prawem i Sprawiedliwością pewien kontrakt, udało się osiągnąć kilkadziesiąt bardzo dobrych rzeczy dla pracowników i narzędzie polityczne jest ważnym narzędziem dla związków zawodowych. Nie wolno z niego rezygnować, bo tego oczekują od nas członkowie związku. Wie pan, sensem i miejscem związków zawodowych jest zakład pracy. Ale tam mamy tylko nasze podwyżki, BHP, socjal. Natomiast nie mamy dostępu do kodeksu pracy, do ustawy o emeryturach, czy wszystkich innych aktach prawnych, które są polityką.
Z ustaw wypływają już konkretne rozwiązania.
Dokładnie, które mają wpływ na naszą pracę w zakładzie pracy. I nasi członkowie z zakładów pracy mówią, pilnujcie nam tego na styku z polityką. I tym jest właśnie ta centrala związkowa, którą przewodzi Piotr Duda, którą najbardziej widać w tych działaniach, ale to nie jest związek zawodowy. Związek zawodowy jest tam w zakładzie pracy. Mhm.
I na koniec ostatnie pytanie. Tygodnik Solidarność napisał taki materiał mówiący o małych sklepach, które według tego tygodnika nie straciły tyle na ustawie o zakazie handlu, ile mogłyby stracić. Czyli narracja, która jest w mediach niektórych, tak czytamy w tygodniku, jest fałszywa. Co pan na to?
Przede wszystkim wykazano, że Biuro Analiz Sejmowych dopuściło się daleko idącej manipulacji, z której powstało kilkadziesiąt tekstów w najważniejszych mediach i prasowych, i elektronicznych, że obroty spadły o 20-30%. Jak się okazało, to jest absolutnie nieprawda i to rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw wykazał i tak podjął swoje działania, żeby to wyjaśnić z Biurem Analiz Sejmowych. Natomiast my nie mamy jeszcze, nikt nie ma z nas jeszcze danych, które mogłyby jednoznacznie potwierdzić, że jest tak albo tak. Dane GUS-u będą dopiero w październiku. No ale mamy na przykład taką informację z bazy REGON, która mówi, że w 2018 roku o ponad 4000 mniej podmiotów handlowych upadło niż w 2017. A więc gdy nie obowiązywała ustawa, upadło więcej, gdy obowiązywała, upadło mniej. Trzeba brać poprawkę, bo REGON to są podmioty. Podmiot może mieć kilkanaście sklepów, więc jak upada jeden podmiot, to niekoniecznie jeden sklep. To pamiętajmy. Ale porównujemy REGON do REGONu. Nie. Więc łapiemy takie na razie szczątkowe informacje z poszczególnych miejsc, które się pojawiają, bo to jest jeszcze zbyt krótki czas, żeby w sposób jednoznaczny ocenić, czy jest tak, czy nie. Natomiast dobrze, że rząd ocenia i to w taki sposób kompleksowy, dlatego że ograniczenie handlu było jedną z największych ingerencji w rynek ostatnich chyba 20 lat.
Zdecydowanie.
Więc gdyby ktoś nie analizował, jaki to ma skutek i wpływ na rynek, to byłby bardzo nieroztropny i to mamy nadzieję, że i analiza rządu, i te informacje, które do nas płyną coraz w większym stopniu, potwierdzą to, co mówiliśmy od zawsze, że ograniczenie handlu w niedzielę jest co najmniej neutralne dla rynku, jeśli nie korzystne. Ostatni raport Eurocashu, a Eurocash to jest spółka giełdowa, która zaopatruje małe rodzinne sklepy, mówi, że ich kondycja się poprawiła, że mimo, że podmiotów jest mniej, to ich obroty i ich pozycja na rynku jest dużo, dużo mocniejsza i nawet zaryzykowali tezę, że obok dyskontów małe rodzinne sklepy są jedyną częścią handlu, która ma taką jasną perspektywę rozwoju.
Czyli musimy poczekać na dłuższy termin, żeby tą analizę przeprowadzić.
A dzisiaj apeluję, żeby nie szastać danymi w prawo i lewo jakimiś 16 tysiącami upadłych sklepów, bo to są po prostu bzdury i są raczej elementem takiego niezdrowego lobbingu czy takiego medialnego szumu, który ma zniechęcić do tych rozwiązań.
Bardzo dziękuję za rozmowę i pana oraz naszych słuchaczy zapraszam dzisiaj na antenę Radia Gdańsk o godzinie 14. Wielka debata o edukacji, o oświacie. Razem z Beatą Gwoździewiczą poprowadzimy. Zapraszam do słuchania i dziękuję.
Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.